Szczęść Boże. Historia Układu Warszawskiego zaczęła się dokładnie 14 maja 1955 roku. To właśnie wtedy w Warszawie przywódcy Związku Sowieckiego, Polski, Czechosłowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Albanii i NRD podpisali pakt militarny nazwany później Układem Warszawskim. Kreml stworzył wówczas strukturę, która nadzorowała armię swoich środkowoeuropejskich satelitów. Nie była to również struktura obronna, jak było to w przypadku największego wroga Układu Warszawskiego, czyli NATO. Strategiczne plany Układu Warszawskiego zakładały bowiem wyprzedzające uderzenie na Europę Zachodnią przy użyciu broni jądrowej. Wszystkie decyzje Układu Warszawskiego były decyzjami sowieckimi. Sowieci podejmowali je bez żadnych konsultacji ze swoimi sojusznikami. Bardzo często nie byli nawet ciekawi ich opinii. Widać to było bardzo dobrze na przykładzie Polski. Wystarczy prześledzić relacje pomiędzy władzami PRL a stacjonującą w nich sowiecką armią, której status nigdy nie został uregulowany. Sowieckie jednostki nigdy nie płaciły za użytkowanie polskiego terytorium i znajdującej się na nim infrastruktury. Nie płaciły również za dostarczaną energię, wodę, żywność, wszelkiego rodzaju usługi świadczone stacjonującym sowieckim jednostkom. Do ostatnich dni pobytu sowieckiej armii w Polsce, gdy polskie władze upominały się o zaległe opłaty za towary i usługi, jakie jej dostarczano, sowieccy dowódcy zawsze powtarzali formułkę: myśmy was wyzwolili, a wy przedstawiacie nam jakieś tam rachunki? To wszystko powodowało, że dla Sowietów w czasach istnienia Układu Warszawskiego byliśmy jedynie ich kolonią, w której oni czuli się prawdziwymi panami. Jeszcze bardziej naszą suwerenność naruszały poczynania Sowietów w zakresie rozmieszczenia broni jądrowej. Broń taka mogła zostać rozmieszczona w dowolnym kraju Układu Warszawskiego na podstawie arbitralnej decyzji sowieckiego sztabu generalnego. Tak było również w przypadku Polski. Oficjalnie Związek Sowiecki deklarował, że nie ma w Polsce broni jądrowej, ale były to deklaracje całkowicie bez pokrycia. W sowieckich składach jądrowych na terenie Polski było prawie 180 ładunków jądrowych, których łączna siła była kilkaset razy większa od amerykańskich bomb zrzuconych na japońską Hiroshimę i Nagasaki. Szary obywatel PRL-u kompletnie nie wiedział, że żyje i mieszka w kraju, który jest przysłowiową beczką prochu, i to jądrowego. Gdy 17 września 1993 roku sowieckie wojska ostatecznie opuściły Polskę, nie oznaczało to wcale, że wraz z nimi zamknęliśmy rozdział historii pod tytułem Układ Warszawski. Oprócz zdewastowanych miast i miasteczek, w których stacjonowała sowiecka armia, oraz niezapłaconych przez nią rachunków, pozostało jeszcze jedno dziedzictwo, za to o wiele trudniejsze do zauważenia. To cała szpiegowska spuścizna, jaką Sowieci pozostawili w naszym kraju. Działające przy sowieckich jednostkach wojskowych komórki sowieckiego GRU i KGB pozostawiły u nas swoją tajną agenturę. Pozyskiwano ją przede wszystkim wśród oficerów polskiego wojska. Jedna z grup tej agentury była szczególnie niebezpieczna. To ci, którzy pełnili swoją służbę w wojskowych służbach informacyjnych, które miały bronić bezpieczeństwa polskiej armii i zwalczać w niej szpiegów obcych armii. Nawet dzisiaj, pomimo rozwiązania WSI i powołania nowych wojskowych służb specjalnych, nie mamy wystarczającej pewności, czy ostatecznie pozbyliśmy się z naszej armii szpiegowskiej spuścizny z czasów Układu Warszawskiego.
Dziękuję.